Marta Reich, moim i Państwa gościem, autorka książki Morderstwo i cała reszta. Marto, powiedz, jak długo zajęło Tobie napisanie tej książki, bo szanowni Państwo, tutaj muszę na wstępie powiedzieć, że książka ma ponad 800 stron.
Tak, to prawda. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj z Państwem być i opowiedzieć co nieco o swoich książkach. Tak, to prawda. Morderstwo ma ponad 800 stron. Pisałam je przez półtora roku, więc dosyć długo, aczkolwiek muszę tutaj się trochę obronić, że pisałam je przez półtora roku, bo robiłam to też po godzinach, po swojej regularnej pracy. Myślę, że gdybym zajmowała się tylko tym, to napisałabym je pewnie w jakieś pół roku do 8 miesięcy.
Mm-hmm. Czy w trakcie pisania całej książki i kończenia danych rozdziałów był ktoś taki, komu ufałaś i komu uchylałaś na bieżąco rąbka tajemnicy tego, co dzieje się w twojej książce? Czy jest taka osoba?
Tak. W wypadku morderstwa to było bardzo, bardzo wąskie grono, dlatego że ja generalnie, to była moja pierwsza książka i generalnie w ogóle bałam się przyznać komukolwiek, że cokolwiek piszę, bo bardzo nie chciałam zapeszyć i bałam się, że tak się skupię na opowiadaniu o tym, że piszę książkę, że już nie starczy mi energii na to, żeby naprawdę coś napisać. Więc tak naprawdę jedyne osoby, którym się przyznałam do tego, że w ogóle piszę, to była moja rodzina i moja najlepsza przyjaciółka. I były dwie osoby, które czytały, właściwie trzy osoby, które czytały tę książkę na bieżąco. Podsyłałam im właśnie każde, nie wiem, 10-15 stron, kolejne, które napisałam. I oni wracali do mnie z informacją, czy to było dobre, czy to nie było dobre, czy coś zmienić. To było super, bo z jednej strony mnie motywowało. Oni mnie motywowali, bo chcieli wiedzieć, co ma być dalej. A z drugiej strony to też powodowało, że jeżeli wyłapywali na przykład jakieś nieścisłości albo uważali, że coś można by zrobić lepiej, to mówili mi o tym od razu i ja też mogłam od razu nad tym zapanować.
Czy z perspektywy czasu uważasz, że było to dobre? Takie poprawki, jakie pojawiały się w tej książce dzięki tym osobom?
Tak, ja uważam, że tak. Ja jestem, może to wynika z tego, że ja w ogóle jestem człowiekiem projektów i ja w swojej nawet zawodowej pracy bardzo dużo pracuję na długofalowych projektach. Uważam, że długofalowe projekty, czy to artystyczne, czy biznesowe, czy jakiekolwiek inne, potrzebują takiej cały czas takiego ścisłego monitorowania. To może nie brzmi zbyt artystycznie, ale tylko przyziemnie, ale trochę tak jest. Mnie to bardzo pomagało. Myślę, że gdybym dała im tę książkę do przeczytania dopiero jako całość i oni wtedy by zaczęli mi wyłapywać jakieś nieścisłości, to dużo trudniej byłoby mi je zmienić, bo już miałabym całość, w której jakoś muszę operować. A tu miałam jednak na tyle małe fragmenty, że łatwo było coś zmienić szybko. Poza tym nie ukrywam, że dla mnie redakcja, i to chyba każdy autor powie, że redakcja to jest najbardziej frustrujący moment, bo książka już jest napisana, już by się ją chciało widzieć wydaną, a tu jeszcze trzeba nad nią pracować, więc czym bardziej można wyeliminować te prace redakcyjne, czym bardziej można je wykonać wcześniej, tym lepiej.
Mm-hmm. No właśnie, z racji tego, że jak sam tytuł mówi, morderstwo i cała reszta, jest to kryminał. Muszę tobie szczerze przyznać, że kiedy zobaczyłam ciebie pierwszy raz na żywo, wręcz nie dowierzam, że tak krucha, delikatna kobieta zdecydowała się na napisanie właśnie takiej książki o gatunku właśnie takim, jaki jest. Dlaczego?
No, tutaj bym powiedziała, że pozory mylą, aczkolwiek ja nie uważam rzeczywiście, żebym była jakąś szczególnie krwiożerczą osobą w życiu realnym. Natomiast fakt jest faktem, że bardzo lubię kryminały i od małego lubiłam kryminały. To jest historia, którą już opowiadam dosyć często, więc jeżeli ktoś już ją słyszał, to przepraszam, ale jako dziecko ja nienawidziłam czytać i jedną z rzeczy, które moi rodzice zrobili w akcie totalnej desperacji, żeby jakoś mnie czytaniem zainteresować, to kiedy skończyłam, nie wiem, 10-12 lat, moja mama zaczęła mi dawać do czytania kryminały Agaty Christie, których było w domu dosyć dużo. No i ja się rzeczywiście niesamowicie wciągnęłam w te kryminały. Przeszłam po prostu gładko od przygód Mikołajka i dzieci z Bullerwyn prosto do świata zbrodni. I wtedy pokochałam kryminały, ale nie właśnie, co jest ważne, nie za tę krwiożerczość czy za jakąś makabrę, tylko za to, że kryminały opierają się na zagadce i na rozwiązywaniu tej zagadki. I ja do tej pory lubię właśnie kryminały, które mają rozbudowaną intrygę, a niekoniecznie są bardzo mroczne czy bardzo jakieś takie krwawe. To mnie dużo mniej interesuje. dużo bardziej właśnie to, żeby, nie wiem, żeby dawać czytelnikowi mylne tropy, żeby jakoś tak go podrzucać mu wskazówki, ale w taki sposób, żeby on się nie zorientował. To jest dla mnie dużo ciekawsze.
Czas na krótką przerwę muzyczną. Przypominam, że moim i Państwa gościem w radiowym studiu jest Marta Reich, autorka książki Morderstwo i cała reszta. Pozostańcie z nami. Do rozmowy wracamy już za kilka minut.
Radio Pasja. Tworzone przez ludzi i dla ludzi z pasją.
Marta Reich, moim i Państwa gościem, autorka książki Morderstwo i cała reszta, także sztuki i sztuczki. Witam Ciebie ponownie, powracamy do naszej rozmowy. Marto, przejdźmy teraz do samej książki, ponieważ już jak poruszyłaś się w tej książce, jest tak naprawdę bardzo dużo wydarzeń i zwrotów akcji. Czy mogłabyś przybliżyć pokrótce naszym słuchaczom fabułę książki Morderstwo i cała reszta?
Oczywiście, z przyjemnością. Morderstwo i cała reszta to jest moja pierwsza książka i zarazem pierwsza książka z cyklu przygód Poli Białochorskiej. Jest to historia młodej dziewczyny, takiej około 30-letniej, która z powodów jeszcze czytelnikowi nieznanych pojawia się w Warszawie, jest taką dziewczyną młodą, ale na dosyć dużym życiowym zakręcie. Jest dziennikarką kobiecego pisma i zostaje poproszona o to, by przeprowadzić wywiad z liczącą się bardzo znaną polską bizneswoman, która do tej pory nigdy nie chciała udzielać wywiadów. Pola decyduje się na to, żeby przyjąć to zadanie. Przeprowadza wywiad, natomiast odkrywa, że w życiu tej kobiety dzieje się coś bardzo dziwnego, a krótko potem kobieta rzeczywiście zostaje zamordowana i Pola, która z różnych względów czuje się jakoś wciągnięta w to śledztwo, zaczyna i wciągnięta w to morderstwo, w te zbrodnie, postanawia ją rozwikłać. I jest to książka, która z jednej strony jest kryminałem, jest tam rzeczywiście dużo zwrotów akcji, dużo wątków sensacyjnych, z drugiej strony jest to historia obyczajowa, bo poznajemy tam też historię samej Poli, jej życia, tego, co się w tym życiu działo, co może się teraz zadziać, żeby to życie znów było piękne i przyjemne. Ale poznajemy też Warszawę. Dla mnie bardzo ważnym elementem tej książki, zresztą obu moich książek, było pokazanie dzisiejszej Warszawy. Takiej Warszawy, która jest niezwykle barwna, niezwykle dynamiczna, pełna bardzo różnych ludzi, skrajnie różnych, tak? Od artystów, poprzez ludzi show biznesu, skończywszy na właśnie jakichś, nie wiem, prawnikach, finansistach, ludziach zupełnie innej bajki, ale też ludziach, którzy jakoś próbują się odnaleźć w świecie potransformacyjnym, takim świecie kapitalistycznym, którzy jeszcze pamiętają inne czasy. I chcę pokazać, jak to wszystko współistnieje w Warszawie. Jak w Warszawie nowe się miesza ze starym, jak nowoczesność jakoś tak dopełnia te relikty PRL-u, które jeszcze wszędzie widzimy. Także powiedziałabym, że jest to też hołd dla mnie. Ta książka to też taki mój osobisty hołd dla Warszawy, którą kocham.
Mhm. Nawiązując więc do samej treści książki, mowa jest w niej o jednej z najbogatszych kobiet. Pojawia się tutaj też najistotniejsza kwestia zamordowania. Skąd w ogóle pomysły na takie postaci?
Ja zastanawiałam się nad tym, tworząc historię, bo w ogóle zanim zaczęłam pisać, to pierwsze, co powstało w mojej głowie, to ta historia. Nie chęć na pisanie książki, tylko właśnie ta historia. Zadałam sobie pytanie, jaka postać może być na tyle wyrazista i na tyle ciekawa, żeby było ją łatwo ubrać w cudzysłowie w taką wielowątkową zbrodnię, w taką zbrodnię, w której mnoży się dużo tropów, w której tak naprawdę różne scenariusze pasują do tego, co się wydarzyło. I być może, być może było to, być może była to pewna droga na skróty, być może trudniej jest opisać zbrodnię czy morderstwo na kimś, kto jest z pozoru bardzo takim przeciętnym człowiekiem, bo wtedy trudniej o tym jakby ukryć te motywy, ale mnie po prostu wydawało się, że to będzie bardzo wdzięczne pole właśnie dla autora do tego, żeby rozpisać szereg różnych tropów. No bo taka kobieta biznesu to jest kobieta, która i może mieć jakichś, jakby i mogła się wdać w jakieś interesy, i mogła komuś podpaść, i ktoś mógł podpaść jej, i może mieć jakieś mroczne sekrety z przeszłości. No jest jakby cała masa wątków, w które można ją było ubrać. Stąd taki pomysł, a równocześnie chciałam, żeby ona była kobietą, bo mam wrażenie, że o kobietach w kryminale ciągle jeszcze pisze się mało i pomyślałam, że to będzie taka moja nisza.
No muszę tobie osobiście przyznać, że w tej książce bardzo w barwny sposób został opisany świat mediów i redakcji. I stąd pojawia się też moje kolejne pytanie. Musiałaś gdzieś poznać właśnie stricte świat mediów. Gdzie to było i jak to się stało?
Tak naprawdę poznawałam go od małego, bo mam takie szczęście, nie wiem czy to szczęście, ale uważam finalnie, że tak, że moi rodzice zawsze stosowali taką zasadę, że zabierali mnie wszędzie, gdzie tylko mogli i to powodowało, że od małego widywałam różne rzeczy, a że moja mama, gdy ja sama byłam mała, sama współpracowała z redakcją dużego, bardzo znanego kobiecego pisma, no to siłą rzeczy to cały czas wracało. Czy ja z nią tam nieraz, czy ja tam z nią nieraz chodziłam, czy do redakcji, czy ona opowiadała różne rzeczy w domu, to był taki pierwszy moment. A z kolei drugi taki ważny moment to był już moment mojej dorosłości, kiedy szczególnie w moich poprzednich pracach, ja miałam dosyć dużą styczność właśnie ze światem mediów i to ze światem mediów kobiecych, więc to miałam okazję się trochę rzeczywiście poprzyglądać, a że jest to świat bardzo barwny, to rzeczywiście jest na czym oko zawiesić i ucho również.
Czas na krótką przerwę muzyczną. Przypominam, że moim i Państwa gościem w radiowym studiu jest Marta Reich, autorka książki Morderstwo i cała reszta. Pozostańcie z nami. Do rozmowy wracamy już za kilka minut.
Radio Pasja. Tworzone przez ludzi i dla ludzi z pasją.
Moim i Państwa gościem, przypominam, jest Marta Reich, autorka książki pod tytułem Morderstwo i cała reszta, a także Sztuki i sztuczki. Chciałabym teraz Państwu powiedzieć, że właśnie dwa egzemplarze książki będą do rozlosowania w naszym konkursie, o którym więcej powiemy już za kilkanaście minut. Póki co wracamy do rozmowy z autorką. Marto, nie skupiając się już na samej książce Morderstwo i cała reszta, ale także i na kolejnej części Sztuki i sztuczki. Chciałabym się dowiedzieć, skąd taka kobieta jak ty czerpie inspirację do tworzenia kryminałów? Czy opierasz się na filmach? Oglądasz bardzo dużo? Porównujesz z lat poprzednich, jak to wyglądało kiedyś, jak to jest teraz? Skąd te inspiracje?
Wiesz co, powiem ci, że to jest dobre pytanie, bo ja sama tak naprawdę do końca nie wiem, jak to jest, ale myślę, że przede wszystkim dwie rzeczy. Z jednej strony ja mam bardzo bujną wyobraźnię, co czasami bardzo mi w życiu pomaga, a czasami niekoniecznie, bo wyobrażam sobie, nie wiem, siedzę w samolocie i dokładnie sobie wyobrażam, co za chwilę mogłoby się tutaj wydarzyć, albo nie wiem, idę w podciemnym lesie i dokładnie widzę, jak coś na mnie wyskakuje z ciemności. Ale z drugiej strony to jest właśnie super, bo bardzo wiele pomysłów rodzi się w mojej głowie, ale też wydaje mi się, że to, co mi bardzo pomaga, to, że ja mam dosyć dobre ucho i dosyć dobre oko. Znaczy, ja naprawdę oglądam świat, rozglądam się, jak idę ulicą, jak siedzę w kawiarni, jak jadę autobusem, to naprawdę rozglądam się, patrzę na to, co się dzieje dookoła i bardzo wiele rzeczy podchwytuję. Nawet jeżeli ja nie uczestniczę bezpośrednio w jakichś rozmowach czy sytuacjach, to często je widzę. Na pewno, jeżeli chodzi o ten mroczny aspekt, to z jednej strony pomagają mi trochę filmy, to prawda, z drugiej strony wyobraźnia, z trzeciej strony myślę, że bardzo mi pomaga to, że ja mam taką ciągotkę jakąś, nie wiem skąd ona mi się wzięła, do jakichś takich opuszczonych miejsc, opuszczonych fabryk, opuszczonych magazynów, takich miejsc, które często w ludziach budzą lęk. Może nie jestem na tyle odważna, żeby tam naprawdę wejść i się rozejrzeć, ale takie miejsca zawsze przyciągają mój wzrok i moją uwagę i wydaje mi się, że jakoś ja je zapamiętuję i potem je nieraz korzystam z nich w książce. Właśnie dobrym przykładem jest tutaj torowisko na Żeraniu w Morderstwie, w które rzucam pole w pewnym momencie, pole i jej towarzysza tego śledztwa. I to jest na przykład miejsce, które codziennie mijałam i codziennie je widziałam z mostu. przejeżdżając trasą toruńską w drodze do pracy, bo akurat tak się złożyło, że pracowałam parę lat na żeraniu i po prostu tamtędy przejeżdżałam i ono mnie zawsze fascynowało, bo szczególnie latem to było takie miejsce absolutnie spalone, to taka ziemia spalona słońcem, z wypaloną trawą, gdzieś wystającą z pomiędzy tych torów, te puste absolutnie przestrzenie. Zawsze sobie myślałam, kurczę, jak ja bym tam chciała pójść, jak ja bym to chciała zobaczyć, szczególnie nocą. I oczywiście się nie odważyłabym się na to, ale opisałam to w książce.
Mm-hmm. Wszystko, co mówisz, wydaje mi się, że przyszło tobie z niesamowitą łatwością, ale czy pojawiły się podczas pisania tej książki jakieś kłopoty? Konkretnie kłopoty przy tworzeniu całej fabuły?
Jasne, oczywiście, że tak. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka pewna ironia losu, że jak już te książki wychodzą, to człowiek przychodzi i o nich opowiada z taką łatwością i mówi, jak to w ogóle było super i jakie to było proste. A prawda jest taka, że pisanie to jest ciężka praca. I pewnie gdyby się tego nie kochało, to by się tego nie robiło. Ale są takie chwile, kiedy naprawdę ma się ochotę cisnąć laptopem o ścianę i już nigdy do tego nie wracać, bo to bywa to frustrujące. Jakie ja napotykałam problemy? No, przede wszystkim takie, że mimo tego, że zawsze działam na planach, zawsze działam na konspektach, zawsze działam na takich bardzo szczegółowych notatkach, są dni, kiedy po prostu pisze mi się dużo gorzej. I nie wiem, od czego to zależy, nie mam pojęcia. Są dni, kiedy ten tekst mi po prostu leci sam, same te litery mi uciekają spod palców i klawiatury, a są takie dni, kiedy naprawdę siedzę i gapię się w ekran i jestem w stanie napisać jedno zdanie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ale paradoksalnie widzę teraz z perspektywy czasu, że czasami te zdania takie naprawdę wymęczone wychodzą lepiej niż te, które tak pisało się takim, mając taki totalny flow. Więc to jest jedna rzecz. Bardzo frustrująca kwestia związana z tym, że po prostu czasami to kompletnie nie idzie. I gdy to nie idzie, to człowiek ma wrażenie, że to już się nigdy nie uda. To też jest takie ciekawe, że mimo wczoraj mogło być dobrze, przedwczoraj mogło być dobrze, ale jeżeli dzisiaj idzie źle, to ja już mam takie poczucie, że ja tego nie potrafię, nie umiem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo frustrujące jest to, że jednak bycie pisarzem to jest zajęcie bardzo samotne. To znaczy, jak człowiek pisze, to jest tylko on, laptop i ci jego bohaterowie, którzy mogą być super ciekawi, ale to jednak są, no niestety to są ludzie, którzy nie istnieją. A szkoda. I to jest świat, którego nie ma. Więc można się mega w to wciągnąć, ale finalnie na koniec dnia człowiek cały ten dzień spędził sam ze swoją pracą i bardzo ważne na przykład dla mnie jest to, właśnie ja bardzo dbam o to, żeby po takim całym dniu jakoś wyjść do ludzi i spotkać się z kimś, spędzić ten czas czy z rodziną, czy właśnie z kimś, z kim ten czas chcę spędzić, bo to jest ważne po prostu. No i wreszcie finalnie taka rzecz, która jest trudna dla każdego autora, szczególnie takiego, który pisze po godzinach, że tak powiem, to jest to, że tego czasu na pisanie chciałby się mieć zdecydowanie więcej. I że czasami ma się super pomysły i tak by się chciało jeszcze spędzić te 2-3 godziny, żeby móc je przekuć na papier, no ale już po prostu nie można, bo już jest 3 w nocy, a rano trzeba wstać do pracy i po prostu no nie ma wyjścia.
No właśnie, i tu zawierasz już część pewnie odpowiedzi na kolejne moje pytanie, ponieważ chciałam się dowiedzieć, jakie warunki dla ciebie są najlepsze do tego, aby napisać się książkę. Czy to się działo, tak jak już wspomniałaś, nocami, kiedy wszyscy śpią, masz chwilę dla siebie, czy może jadąc pociągiem, jadąc jako pasażer w samochodzie? Jakie to są warunki? Warunki odpowiednie do napisania książki i warunki, w jakich tworzone były właśnie twoje książki?
Wiesz co, ja myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna i każdy autor odpowiedziałby trochę inaczej. Znam takich autorów, którzy na przykład mogą pracować tylko między 8 a 14 przy swoim własnym biurku i absolutnie żadna inna opcja nie wchodzi w grę. Znam takich, którzy są w stanie pisać siedząc jako pasażer w samochodzie i mając laptopa otworzonego na kolanach, więc jest bardzo różnie. Ja ci powiem tak, że przez to, że tych okazji do pisania mam bardziej mniej niż więcej, to staram się być elastyczna i pisać zawsze wtedy, kiedy mogę, czyli i w domu, i w jakiejś kawiarni, i w pociągu, i w samolocie nawet, i no, wszędzie, gdzie tylko mogę. Natomiast jeżeli chodzi o takie miejsca, które najbardziej lubię pisać w domu na swojej kanapie, w dresie, bo wtedy mam po prostu takie poczucie, że i tak nigdzie nie wyjdę i nic nie zrobię, bo siedzę w tym dresie i tyle. Albo z kolei, jak mam taką potrzebę właśnie znalezienia się wśród ludzi, to bardzo lubię pisać w kawiarniach, bo wtedy jest tak, że z jednej strony jestem wśród obcych ludzi, więc nic i nikt mnie nie rozprasza, ale z drugiej strony jestem jednak wśród tych ludzi i słyszę to, jak oni sobie rozmawiają, patrzę na to, co oni tam robią. To mnie zawsze bardzo jakoś tak inspiruje. Zresztą w ogóle morderstwo zaczęłam pisać w Paryżu, więc w Paryżu to, który słynie z kawiarni, no to w ogóle bardzo lubiłam sobie siadać, może bez laptopa, ale szczególnie z notatnikiem bardzo lubiłam siadać i właśnie w kawiarniach wymyślać sobie jakieś dalsze sceny i dalsze kroki powieści.
Mm-hmm. Marta, z perspektywy czasu powiedz, czy napisanie książki, bycie pisarką jest spełnieniem twoich marzeń? Od dzieciństwa marzyłaś o tym, tak jak małe dziewczynki, tak, chcę zostać modelką. Ty myślałaś, tak, chcę napisać książkę i właśnie to marzenie się spełniło?
Wiesz co, to też jest dobre pytanie, bo powiem ci, że jest i tak, to znaczy... Tak, jako dziecko zawsze marzyłam o tym, żeby być pisarzem, ale właśnie to było takie marzenie trochę, jak dziewczynki nieraz mają, żeby zostać modelką czy aktorką. To znaczy, uważałam, że to by było super, ale nigdy nie brałam takich możliwości poważnie pod uwagę. Wydawało mi się to absolutnie niemożliwe i nierealne. I pamiętam, że jako dziecko miałam nawet parę podejść, miałam taką super wizję, jak to ja napiszę książkę. Pamiętam, że pierwsza książka, którą chciałam napisać, to miała być dalsza część Dumy i Uprzedzenia, która mi tak bardzo zapadła w pamięć i stwierdziłam, że to nie może się tak po prostu skończyć, że Elżbieta wyszła za pana Darcy'ego, tylko trzeba im dopisać jakiś wspaniały dalszy ciąg. Jak dorosłam, to odkryłam, że takich książek napisano dziesiątki o dalsze losy bohaterów Dumy i Uprzedzenia. Więc miałam parę podejść, ale finalnie to się wydarzyło zupełnie mimochodem. Ja tego w ogóle nie planowałam. Zaczęło się od tego, że jak skończyłam studia i wiedziałam, że teraz trochę czasu mi zajmie znalezienie pracy, to zaczęłam pisać bloga, bo było mi bardzo potrzebne to, żeby mieć codziennie jakieś zajęcie. Zaczęłam pisać bloga kulinarnego i wtedy odkryłam, jaką to mi daje radość, że mogę przelać swoje myśli na papier, podzielić się z nimi z kimś. No i właśnie dostać jakieś komentarze. Nie wiem, ktoś wysyłał do mnie informację zwrotną, że przeczytał, że to jest ciekawe. Ja poczułam, że to jest jakoś tak bardzo dla mnie spełniające i wydaje mi się, że to zaczęcie pisania, chociaż absolutnie to też jest osobna historia, dlaczego w ogóle tak się stało, ale gdy to się wydarzyło, to ja odkryłam, że to mi daje tak ogromną radość, że po prostu chcę to robić, więc tak, mogę ci powiedzieć z perspektywy czasu, że to jest może, nie wiem, czy spełnienie marzeń, ale na pewno spełnienie się, bo to jest coś, co ja absolutnie kocham, coś, co mi daje niesamowitą radość i nie wyobrażam, uważam, że byłabym gorszym człowiekiem, ja, mówię oczywiście totalnie o sobie, ale ja jako ja byłabym gorszą osobą, gdybym tego nie robiła.
A powiedz mi, czy w dzisiejszych, cały czas patrzę na tę książkę i na obszerność jej. Czy w zamyśle miałaś stworzenie tak obszernej treści tej książki, czy to tak samo z siebie wyszło? A później już jak wydałaś tę książkę, to się zastanawiałaś, kurczę, czy ktoś w dzisiejszych czasach będzie w stanie przeczytać tę książkę?
To wyszło zupełnym przypadkiem, dlatego że ja wiedziałam, że ta książka będzie długa, ale ja obstawiałam, że ona będzie miała 500-600 stron, max. Ona ma 800 stron, bo ona jest pewną spójną całością. Ja mniej zastanawiałam się nad tym, jak ona będzie długa, bardziej zastanawiałam się nad tym, co bym chciała, żeby w tej książce było. Sama bardzo lubię czytać książki, które są dosyć wielowątkowe, które z jednej strony mają właśnie wątek kryminalny, ale z drugiej strony mają wątek obyczajowy, mają bohaterów, którzy są naprawdę plastyczni, którzy sami przeżywają jakieś emocje w tych książkach. I to było bardzo ważne dla mnie, dlatego ja starałam się po prostu napisać tę książkę najbardziej kompleksowo, jak mogłam, tak by czytelnik naprawdę mógł wejść w ten świat i naprawdę go poznać i poczuć. Te widoki, te smaki, te zapachy, te dźwięki Warszawy, to, o czym Pola myśli, to było dla mnie bardzo ważne. I nad tym się przede wszystkim skupiałam. Jak się okazało, że ona jest taka długa, my i tak ją skróciliśmy w redakcji. Jak się okazało, że ona jest taka długa, to no nie ukrywam, że trochę się bałam, aczkolwiek właśnie moje wydawnictwo najpierw powiedziało, dobra, po pierwszej lekturze, tak, chcemy to wydać, ale trzeba to będzie bardzo skrócić, po czym zaczęli nad tym pracować i powiedzieli, wiesz co, Marta, w sumie to ta książka jest bardzo spójna, żeby ją skrócić, trzeba by wyrzucić jakiś wątek, a szkoda by było, bo to się po prostu przyjemnie czytała, więc nie wiem, czy tak jest, ale na pewno to jest. Ja się bardzo starałam, żeby tak było i myślę sobie, wiem po sobie, że ja lubię grube książki, ja lubię takie książki, w których się mogę zatopić, jakoś zaprzyjaźnić z bohaterami. Jeżeli książka jest ciekawa, dużo ważniejsze jest to, czy książka jest ciekawa. Jeżeli ona jest ciekawa, to nieważne, czy ma 200 stron, czy 600, czy jeszcze więcej. A jeżeli z kolei nie jest ciekawa, to nie ma znaczenia, to nawet 200 stron to będzie za dużo, więc ja po prostu się starałam, żeby ona była ciekawa i mam nadzieję, że taka jest, ale to jest jakby dużo, dużo ważniejsza dla mnie kwestia.
Tak więc poniekąd spełnienie swoich marzeń, spełnienie się, wydanie książki, później promocja. Jakie towarzyszą emocje takim wydarzeniom?
Wiesz co, to jest bardzo emocjonalne. Bardzo. Wielu autorów mówi, że dla nich wydanie pierwszej książki to było takie poczucie takiego, najpierw takiego niesamowitego nakręcenia się, że co to teraz nie będzie, no i potem takiego poczucia, że w sumie dalej wszystko jest tak samo. Więc ja w ogóle nie miałam czegoś takiego. Dla mnie to była po prostu jedna wielka, fascynująca przygoda. Już od momentu, kiedy zaczęłam pisać, bo uświadomiłam sobie, że sama się czułam jak bohaterka jakiejś książki, bo czułam, że uczestniczę w czymś, o czym czyta się tylko w książkach, no, że siedzę i coś piszę. To po prostu ja nie znałam nikogo, kto siedzi i pisze. I tak samo nie znałam nikogo, kto wydałby swoją książkę. Więc dla mnie to było po prostu takie super doświadczenie, niesamowita przygoda. Ten moment, kiedy dostałam do ręki Morderstwo wydrukowane, to był absolutnie moment, no mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażę tym porównaniem, ale to był naprawdę dla mnie chyba taki moment, jaki muszą czuć kobiety, jak przynoszą im do rąk ich dzieci, naprawdę. I ja tak myślę, że to musi być naprawdę coś podobnego. To było super wzruszające. Popatrzyłam na tę książkę, popatrzyłam, jak ona jest gruba, zobaczyłam swoje nazwisko na okładce i pomyślałam sobie, wow, to jest coś, to jest moje, naprawdę. Więc to było niesamowicie emocjonalne. To też jest moment, który bardzo uczy pokory, bo my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że jak coś, jeszcze szkoła nas tego uczy, że jeżeli się do czegoś przyłożymy, jeżeli coś zrobimy dobrze, no to jakby dostajemy piątkę, czy czwórkę, czy szóstkę i to jakby, to jest bardzo zero-jedynkowe. Nie zrobisz, pała, zrobisz, jest dobrze. To jest jakaś tam dobra ocena. Przy pisaniu tak nie ma. Przy pisaniu człowiek zaczyna dostawać recenzje i niektóre są super dobre, niektóre są gorsze. Na przykład ktoś mówi, że po prostu on nie był w stanie tego czytać, bo go główna bohaterka irytowała, albo nie wiem, książka była za długa, albo intryga była nie taka. I to jest coś, z czym się spotyka absolutnie każdy autor. Jasne, że czas trochę uczy tego, że zawsze będą recenzje dobre i złe, ale to, na początku to jest szok. I to też jest właśnie taki moment, który uczy pokory. Ale ja uważam, że warto tę pokorę mieć. To pozwala też lepiej pisać i cały czas się doskonalić i też pamiętać, że to jest jakby super jest napisać książkę, ale to jeszcze nie znaczy, że zjedliśmy wszystkie rozumy i dalej po prostu jesteśmy dalej po prostu sobą.
Mhm. Marta, powiedz mi, czy w przyszłości planujesz zmierzyć się z jakimś innym gatunkiem literackim, jak kryminał?
Jak najbardziej planuję i jak najbardziej nawet zaczęłam się do tego przymierzać. Jeden gatunek, nad którym naprawdę chciałabym popracować, to są powieści stricte obyczajowe. Znaczy obyczajowe oczywiście z jakimś tam dodatkowym zapleczem, ale tak, to jest taki gatunek, któremu chciałabym się przyjrzeć. Mam już nawet pomysł, mam już nawet napisany konspekt takiej powieści, więc zobaczymy.
Mhm. A powiedz mi, czym jako młoda autorka masz jakieś rady, wskazówki naszym radiosłuchaczom, którzy być może teraz poprzez słuchanie tej rozmowy pomyśleli sobie, chciałabym napisać książkę. Co byś poradziła?
Poradziłabym, żeby spróbować. Poradziłabym, żeby się tego nie bać. I poradziłabym co więcej, żeby dać sobie szansę. Jeżeli komuś to chodzi po głowie, to znaczy, że tego chce. Generalnie, jeżeli coś nam chodzi po głowie, to znaczy, że jeżeli coś chodzi za nami, to znaczy, że byłoby fajnie to zrobić. Więc jeżeli gdzieś macie takie ukryte pragnienie, a może wręcz już macie wymyśloną historię, przymierzcie się do tego. Ja też miałam wymyśloną historię i nic z tym nie robiłam. Dopiero coś spowodowało, że siadłam i zaczęłam pisać. Może dzisiaj jest ten dzień właśnie, może akurat po wysłuchaniu tej naszej audycji, a może jakiś inny dzień, jakieś inne zdarzenie to spowoduje, że siądziecie i zaczniecie. Naprawdę warto. Warto walczyć o swoje marzenia i warto to robić. To jest jedna rzecz, którą bym wam poradziła. Drugą rzecz, którą bym wam poradziła, piszcie to tak, jakbyście to pisali dla innych, ale też, a nawet przede wszystkim dla siebie. Historie muszą być autentyczne. Historie, które opisujecie, wychodzą najlepiej wtedy, kiedy wy naprawdę je czujecie. Więc nie zastanawiajcie się nad tym, czy to się sprzeda, czy to się nie sprzeda, czy ktoś to będzie chciał wydać. Piszcie tak, jak waszym zdaniem, piszcie naprawdę prosto z serca i tak, jak waszym zdaniem jesteście w stanie to zrobić najlepiej. I wtedy będzie dobrze.
Mhm. Marta, czego można tobie życzyć?
Mnie nieustająco można życzyć, uważam, szczęścia i spełnienia, bo uważam, że to są dwie najważniejsze rzeczy w życiu. Jeżeli chodzi o pisanie książek, to jedną z rzeczy, których ja sobie bardzo życzę, to, żeby mieć czasu na pisanie nieco więcej. Ale myślę, że i to z czasem da mi się osiągnąć.
Tak więc Marta, z całego serca właśnie tego tobie życzę i z niecierpliwością czekam na kolejne książki właśnie twojego autorstwa, tym samym gratulując tobie tych, które już są. A wy, szanowni państwo, będziecie mieli okazję otrzymać, wygrać takie książki, które mamy w naszym radiowym studiu, Morderstwo i cała reszta, także Sztuki i sztuczki autorki, z jaką mieliśmy przyjemność dzisiaj rozmawiać. Szczegóły konkursu poznacie na naszym fanpage'u na Facebooku, tak więc śledźcie go uważnie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Niezależna muzyka, sympatyczni prezenterzy i ciekawe audycje. Tylko w Radiu Pasja. Na radiopasja.pl.